Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam serdecznie z Mosiny, w której mieszkam i często przyglądam się jej mieszkańcom. W prowincjonalnym, małym mieście tak niepozornie mija życie i wszystkie dni są takie proste, jak prosta bywa pieśń lub miłość, napisał poeta Michał Zabłocki. Na potwierdzenie trafności jego słów opowiem historię utalentowanego muzyka, którego utwory będą nam dziś towarzyszyć.
Ja się wychowywałem najpierw na muzyce, której słuchał mój brat starszy, Paweł. Mieliśmy wspólny pokój i dzięki temu, że muzyka była jego pasją, to ja mogłem historię muzyki rockowej przerobić, słuchając tego, co on słucha. Więc jeśli chodzi o muzykę rockową, to pierwsze spotkania z tą muzyką, ze znaczącymi zespołami z lat 70., 80., to były dzięki Pawłowi. Ale równolegle intrygowały mnie inne rzeczy. Próbowałem słuchać jazzu, którego nie rozumiałem, ale mnie to intrygowało, po prostu mnie to ciekawiło. Zacząłem chodzić do ognisk muzycznych, gdzie grało się przede wszystkim klasykę, której na początku też nie bardzo rozumiałem, ale z czasem się wciągnąłem. Krzysztof Biały potrafił zadzwonić do moich rodziców i powiedzieć: tego a tego dnia w tym i tym miejscu będzie grał gitarzysta klasyczny, bardzo znany, który przyjeżdża z zagranicy, i mam prośbę, żeby Remigiusz był na tym koncercie. I dzięki spotykaniu takich osób ja nie odczuwałem, że to są jakieś nieprzekraczalne granice pomiędzy tymi zupełnie różnymi niby światami, a moim zdaniem muzyka jest jednym światem, jest oceanem, a w tym jednym świecie można się posługiwać bardzo różnymi językami i można znać tych języków wiele.
Remigiusz Schumann urodził się niewidomy, ale to nie przeszkodziło mu żyć pełnią życia. Zasługa to w dużej mierze rodziców, ale i jego własnej odwagi oraz przemożnej chęci muzykowania i działania na różnych polach. Kiedy zaczął uczyć się w liceum w Puszczykowie, znalazł przyjaciół i pole do realizacji swoich pomysłów.
No, marzenie każdego chłopaka w moim wieku, który cokolwiek w ogóle umiał grać na instrumencie, wtedy to było zawsze, żeby założyć zespół. Ja mogę powiedzieć, że pierwszy mój zespół, który nazywał się A to my, to się pisało A w kółku, kreseczka T, O, kreseczka, duże M, Y. Tak samo się nazywał ostatecznie po kilku przymiarkach do innych nazw. Stanęło na tym, że tak się nazywała ta nasza gazetka i tak się nazywał mój pierwszy zespół. Graliśmy wtedy próby w moim rodzinnym domu.
No i w liceum Remigiusz spotkał Joannę.
To była trzecia klasa liceum.
To mieliście po ile lat?
Ja jestem rok starszy, no więc odpowiednio mieliśmy wtedy 18 i 17 lat. To była miłość jak tajfun. To było takie zakochanie, w imię którego człowiek jest w stanie zrobić wszystko, wbrew światu, który może tego nie rozumieć. Nie wszyscy to rozumieli. Wiadomo, że dorośli patrzą z trochę innej perspektywy, ale to było silniejsze od wszystkiego.
Remigiusz i Joanna uciekli do Krakowa. Mieszkali tam 2 lata, udowadniając, że potrafią sami bez rodziców dać sobie radę. Minęło sporo lat i oto, co mi opowiedzieli ostatnio, pełni wrażeń po pobycie w Wenecji.
Znaleźliśmy się w Wenecji z powodu okrągłej rocznicy ślubu, 30. dodałem.
Gratuluję.
Ja się tym chwalę, bo uważam, że samo już to, że mogliśmy świętować taką rocznicę z zadowoleniem z tych 30 lat, wystarczy do tego, żeby być zadowolonym. A o samej Wenecji, no to ja to mówię krótko, że to była taka podróż w bajkę. Trochę tak wspominam to, jak się czułem, jakbym przeszedł, tak jak na przykład przez starą szafę przechodzili bohaterowie do Narni, a później wracali z powrotem do rzeczywistości tej, z której wyszli przez tę szafę. To dla mnie było to coś takiego, że przeszedłem na chwilę razem z żoną do bajki.
No ja mogłabym długo opowiadać, bo ja w ogóle kocham Włochy. To jest jedyne miejsce poza Polską, gdzie mogłabym mieszkać. Dobrze bym się tam czuła. Byłam we Włoszech już któryś tam raz, czwarty chyba, ale w Wenecji nigdy nie byłam. No i właśnie nie ukryłam, że to był mój pomysł, żeby spróbować pojechać, właśnie świętować tą naszą rocznicę gdzieś w jakieś piękne miejsce. No i udało się kupić bilety do Wenecji i udało mi się też znaleźć nocleg w samej Wenecji. Także nie musieliśmy dojeżdżać gdzieś tam z Mestre czy Marghery do Wenecji, tylko w samej Wenecji na brzegu dzielnicy żydowskiej, takiej pięknej starej kamienicy nad rzeką Miłosierdzia. Znaleźliśmy nasze lokum i znaleźliśmy się tam w Święto Miłosierdzia i w sam dzień właśnie ślubu. Wtedy, kiedy braliśmy ślub, to była sobota, a teraz przypadało to w poniedziałek i też właśnie byliśmy w ten dzień, w samą tę rocznicę właśnie w Wenecji. Było przepięknie.
Ta wspólna podróż przecież trwa już parę chwil i niejedno się zdarzyło. A dzisiaj znowu pierwszy raz tak piękną ciebie zobaczyłem, więc odkładam do szuflady kolorowe wspomnienia i niepotrzebne oczekiwania, by powiedzieć, że ja kocham cię. Tak, kocham cię. Znów kocham cię. Wciąż kocham cię. Ziemi. I bywa, że trudno proste słowa, żeby tylko odwagi, wiary i nadziei. Spójrz, zamiast zbitej szklanki nowa, więc nie bój się. Ja kocham cię. Tak, kocham cię. Znów kocham cię. Wciąż kocham cię.
Czego Remigiusz chciałeś doświadczyć w Wenecji?
Ja nie miałem oczekiwań. I może dlatego mam tak dobre wrażenia, bo tam jest inny klimat. I klimat w sensie i pogodowym troszkę jest inny, jak dla mnie przyjaźniejszy, ale mówiąc klimat, mam przede wszystkim na myśli taką aurę, coś, co się odczuwa pośród tych starych murów, w tych wąskich uliczkach, pełnych ludzi, gdzie nie ma w ogóle ruchu samochodowego. I prawdą jest, że człowiek, który nie może zobaczyć tego, co tam można zobaczyć, tej architektury, tych widoków, no, jego wrażenia są siłą rzeczy okrojone o bardzo wiele. Ale sama ta atmosfera tam panująca bardzo silne na mnie robiła wrażenie. A jeszcze się tak złożyło, że spacerując weszliśmy do kościoła, bo zauważyliśmy otwarty kościół, na którym było napisane Jesus La Vita.
Tam ciekawe rzeczy się działy.
I okazało się, że właśnie w środku jest wystawa złożona z kilkunastu, może 20 scen z życia Jezusa Chrystusa na ziemi. No właściwie z życia, począwszy od zwiastowania, a skończywszy na zesłaniu Ducha Świętego. Jakby Ewangelia opowiedziana w formie takiej trójwymiarowej, czyli były figury, to było z niezwykłą starannością wszystko wykonane. Figury odpowiednio poubierane, w odpowiednich pozach.
Tak trochę to przypominało skansen miniatur. Takie właśnie małe budynki, pomieszczenia, ale wszystko. Nawet przy chrzcie Jezusa w Jordanii była woda, gdzie rzeczywiście ta figurka Chrystusa była zanurzona w wodzie. Czy owieczki nad potokiem, to był płynący potok.
W środku, w kościele był człowiek, który jak się na końcu okazało, był autorem tej wystawy i twórcą. On to wszystko po prostu zrobił. Cała ta praca zajęła mu 18 lat, popytaliśmy. Jak zobaczył, że ja jestem człowiekiem niewidomym, to powiedział, że mogę dotykać tego wszystkiego. Miał wydrukowane również w Braille'u, w języku angielskim, taką broszurę z opisem tych scen, z odnośnymi fragmentami Ewangelii. Miał też taką książkę ze zdjęciami.
Dokumentacją całą tej wystawy.
Tej wystawy. Ja na szczęście miałem przy sobie też swoją płytę i mogłem mu ją podarować i wymieniliśmy się. Zrobiliśmy sobie zdjęcia. No to była taka zupełnie niespodziewana przygoda, gdzie też mogłem bardziej coś obejrzeć.
No poza tym podróżowaliśmy tym tramwajem wodnym, więc Remigiusz mógł chociaż trochę popływać. Może nie było to żeglarstwo, ale jednak udaliśmy się też na wyspę Lido, gdzie była plaża, poszliśmy na plażę. Remigiusz mógł sobie poleżeć na plaży, był przeszczęśliwy, bo on to kocha. A ja chodziłam i zbierałam muszelki. No, cudowny był ten czas, tyle ludzi, tyle języków, piękne miejsca, cudowne, te kościoły, takie stare, człowiek dotyka historii. Jeden kościół był z X wieku na przykład i ja byłam wzruszona, że mogę dotykać tych cegieł. Wenecja jest naprawdę czymś osobnym jeszcze. W ogóle ja kocham Włochy, ale to miejsce wspaniałe, cudowne.
I to, że byliście razem.
No tak, no oczywiście. My mamy taki sposób zwiedzania miasta, że pierwsze co robimy, to idziemy gdzieś do kawiarni i siadamy, najlepiej jeśli to jest na dworze, siadamy i zamawiamy kawę i chłoniemy klimat tego miasta, tego miejsca w ogóle. Najczęściej to jest miasto i potem zaczynamy chodzić. Gdzie naprawdę zajdziemy, tam po prostu zajrzymy, tu, tam, siam. Nie ma takiego planu, który musimy wykonać, jakichś takich miejsc, które trzeba zaliczyć. Oczywiście wiemy, że tam takie są, że każdy na ogół idzie zobaczyć, czy Kościół Świętego Marka, czy i ten plac i tak dalej. No więc oczywiście też tam byliśmy, ale to wszystko tak na luzie, że tak powiem, spokojnie. Gdzie nas coś zachwyci, tam pójdziemy. No i rzeczywiście już nie może tego oglądać, ale czuję to wszystko mocno. No, a to przechodziliśmy przez most, który był szklany i to było takie fantastyczne wrażenie, a to coś tam czurem, że nie ma przejść, nie, dla pieszych, tylko są te mostki nad tymi kanałami, rzeczkami albo...
Przygoda na moście Rialto.
No mamy wspaniałe zdjęcie mamy na moście Rialto. Przyszedł do nas miejscowy człowiek, który chciał nam sprzedać bukiet kwiatów, ale jakby no nie byliśmy zainteresowani kupnem przynajmniej całego bukietu, ale wręczył mi ten bukiet, bo chcieliśmy sobie zrobić selfie, nie, na tym moście, że właśnie razem jesteśmy tam. Wziął telefon i nam zrobił cudowne zdjęcia. Też właśnie kupiliśmy od niego różyczkę i towarzyszyła nam do końca pobytu.
Ile takich podróży odbyliście już w życiu?
No po Polsce to bardzo wiele, ale gdzieś tam dopiero od tych okrągłych rocznic zaczęliśmy wyjeżdżać. Pierwsza podróż miała miejsce 5 lat temu, kiedy pojechaliśmy do Budapesztu i potem jeszcze w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Pradze.
Zagranicznych podróży niewiele, właściwie takie przygotowane i zaplanowane, to były tylko te dwie, Budapeszt i Praga 5 lat temu i teraz Wenecja. Wiadomo, że to się wiąże z kosztami i trzeba na to trochę się napracować. Na szczęście są takie możliwości, że teraz można, jak się troszkę przy tym spędzi czasu, to można znaleźć różne przystępne...
Tańsze wersje, jak się wcześniej tam zamówi, czy bilety.
Przystępne opcje. Natomiast my praktykujemy coś takiego, co na pewno pomaga nam w tym, żeby po tych 30 latach małżeństwa opowiadać o tym z zadowoleniem. Mianowicie urządzamy sobie randki.
Wyjazdowe.
Czasem nawet w Mosinie spotykamy się gdzieś na rynku, na kawie.
Tak, ale już idzie z pracowni, ja z domu, spotykamy się na kawie.
A od czasu do czasu robimy sobie randki wyjazdowe. Często to jest jakoś podpięte pod naturalne okazje, że albo jak gdzieś gram koncert, albo jacyś znajomi nas gdzieś zapraszają. Bardzo to lubimy.
I sobie chwalimy.
Wasze małżeństwo rozpoczęło się od wyjazdu do Krakowa.
Być może to był taki, jak się teraz okazuje, jakiś fundament, że tak praktykujemy to do dziś. Wtedy ten wyjazd trwał 2 lata, teraz są już krótsze, kilkudniowe, czasem nawet jednodniowe, no ale to ważne jest.
Czyli tak, 30 lat wspólnego życia, 4 dzieci i 1 wnuczęta.
Zdążyliśmy wrócić na narodziny 2. naszego wnuka.
Wymieńmy może te wasze dzieci.
Najstarsza Sara, potem jest córka Olga. Potem mamy 2 chłopaków, Dominika i Franka. A Sara ma też męża Dominika i mają 2 synków, Juliana i Wincentego.
No to jest bardzo ważne, że jesteśmy rodziną i że oni są, i że oni też nam pomagają. Nie mówię tylko o takiej pomocy doraźnej, w jakichś tam zajęciach domowych, tylko po prostu, że ich obecność, to, że oni są na świecie, jest też dla nas pomocne. I też dają nam radość. Dają nam radość.
I dumę.
Teraz jesteście w takim momencie, że Dominik zdaje maturę. Właśnie jak rozmawiamy, to się rozstrzygają jego losy. No i co będzie robił?
No, chce wyfrunąć z domu. Chce iść do szkoły morskiej, do wojskowej, do marynarki wojennej. Tam chce związać swoje życie z tym miejscem, z Gdynią. No i zobaczymy, kibicujemy mu.
Tak, no, zanosi się na kontynuację tradycji, którą zapoczątkował mój tata, czyli dziadek Dominika.
On sam wybrał, jak musiał iść na służbę wojskową, to on wybrał marynarkę wojenną.
Mój tata zawsze chciał być marynarzem. No i tak się właśnie stało, że poprzez służbę w marynarce wojennej tata został marynarzem, później służył w marynarce handlowej, a później zszedł na ląd, co też było jakąś ofiarą z jego strony, związaną z tym, że ja się pojawiłem na świecie, ale kontakt z morzem miał do końca życia. poprzez żeglarstwo. No i zwieńczona ta jego historia z morzem została no tą niezwykłą zupełnie sytuacją, że własnoręcznie wybudował jacht morski i nim pływał po morzu przez ostatnie lata życia, 8 lat.
Nadzieja z płyty Chwila zespołu Niewidzialność.
Tak, Niewidzialność wymyślił mój przyjaciel Piotr Chodzicki z Warszawy, który wiedząc o tym, że jest sporo piosenek, jakie napisałem, a które nie znalazły miejsca w Szumnych, bo są w innej konwencji, zaproponował stworzenie nowego projektu. I to był wtedy taki jednoosobowy projekt artystyczny, który nazwaliśmy Niewidzialność Remigiusza Szumana, który to projekt z czasem zaczął się rozrastać poprzez kolejnych muzyków, którzy zgodzili się, żeby te piosenki razem ze mną współtworzyć i wykonywać. No i tak od jednej osoby doszło aż do pięciu, bo pełen skład tego zespołu to jest kwintet. Zespół przez kilka lat działał nieśpiesznie, dlatego że wszyscy ci muzycy, którzy oprócz mnie grają w Niewidzialności, mieszkają w Warszawie. Lubię podkreślać, że Niewidzialność jest zespołem międzystołecznym. Ja z Rzeczpospolitej Mosińskiej, oni z Warszawy. Więc działając sobie tak spokojnie, no bo to nie sposób robić regularne próby, nagrywaliśmy pojedyncze utwory, które publikowaliśmy na YouTubie, aż doszło do tej chwili, kiedy uznaliśmy, że czas na płytę.
Światłości rozbłyśnie, a każda łza będzie otarta. Że trzcina nadłamana, serce strzaskane, cudownie w tobie rozkwitnie i rozraduje się ten, co pod gradem kamieni padł na kolana, widział niebo otwarte. A kto na to patrzy? Może zobaczyć też. Jest nadzieja dla ciebie i dla mnie. Nadzieja.
A jak to było, jeszcze wróćmy do szkoły, jak się spotkaliście. Co ty myślałaś o Remigiuszu?
Ale tak szczerze?
Szczerze?
Znaczy myśmy... Coś tam próbowałam do niego zagadać w pierwszej czy w drugiej klasie. Widziałam, że przyszłam, ja w ogóle się przeniosłam ze szkoły z Poznania i zastałam w swojej klasie takiego właśnie no, nietypowego kolegę, który jest niewidomy, który pisze na jakiejś takiej dziwnej maszynie, pisze brailem, ma takie śmieszne książki, te podręczniki są takie duże, mają ileś części w ogóle. No ale tam, ja byłam z Puszczykówka, on był z Mosiny i tam taki wianuszek koleżanek go otaczał, one się nim zajmowały, zabierały na pociąg. Ale kiedyś tak jakoś, nie wiem, chciałam porozmawiać, bo wiedziałam, że gra na gitarze, a ja się zawsze tą muzyką interesowałam, ale jakoś tak mnie zgasił. Stwierdziłam, że to jakiś taki buc i ja nie będę już z nim gadać. Akbur, no tak. Ale to samo. A dopiero później jakoś tak w trzeciej klasie zaczęliśmy się poznawać i Remigiusz już miał wtedy przyjaciela z naszej klasy i jakoś tak usiedli chłopaki za nami, nie? Na geografii i zaczęliśmy rozmawiać bardzo dużo. No i najbardziej, właściwie takie największe pozytywne wrażenie wywarło na mnie to, że Remigiusz już jest dojrzalszy od swoich kolegów, rówieśników, że ma dużą wiedzę, że jest inteligentny, no i że gra na gitarze. To mnie bardzo, bardzo... Bardzo mi to imponowało.
No i zawarliśmy taki układ, ponieważ ja nie byłem zbyt dobry z języka angielskiego, że będziemy się wzajemnie uczyć, czyli lekcje gry na gitarze w zamian za lekcje angielskiego. Do dzisiaj mówię dość słabo po angielsku, a moja żona...
Już nie gram na gitarze.
Czemu? Przestała grać, bo grała.
Czasu nie było.
Ale jednak ten deal się opłacił.
Tak jest.
Jak wasze domy patrzyły na wasze wybory partnerów?
No, u mnie były z tym problemy w moim domu. Dzisiaj sama będąc rodzicem, to patrzę trochę na to inaczej. Wtedy miałam ogromny żal, że rodzice nie rozumieją mojego wyboru. Myślę, że się obawiali po prostu, jak to będzie, czy sobie, nie wiem, poradzimy w ewentualnym późniejszym życiu. No i też dlatego musieliśmy uciekać w pewnym momencie, żeby to było, jakby ta ucieczka do Krakowa to była związana z tym, że no, jeśli chcemy zostać razem, to musimy jakoś podjąć taką decyzję, no, jednoznaczną. Tak. No moi rodzice obydwoje byli nauczycielami. Mama polonistka, tata fizyk. Tata skończył też bibliotekoznawstwo. I ja sobie przyrzekłam, że nie będę uczyć, dlatego że widziałam, jak ciężka jest ta praca, z czym się wiązała. No ale praca przyszła razem z mieszkaniem. Taką miałam okazję, że jeśli będę zatrudniona na cały etat w szkole jako anglistka, to dostanę mieszkanie. A my byliśmy rok po ślubie i to było dla nas ogromny prezent, wsparcie. No i tak to zostało. Także ja już też mam właśnie 30 lat pracy. 30 rocznicę ślubu, 30 lat pracy zawodowej. Zmieniałam te szkoły wraz z różnymi reformami. Będąc w jednym miejscu, uczyłam w 4 szkołach. No ale parę lat temu znalazłam pracę w szkole średniej, co było moim marzeniem. Ja zdecydowanie bardziej wolę pracę z młodzieżą. No i tak to trwa do dzisiaj.
Ja mam bardzo dobry kontakt z młodzieżą i jest nauczycielem wyjątkowym. Jej samej tego nie wypada powiedzieć, dlatego ja muszę to powiedzieć. Bardzo polecam, jest taki francuski film z 2014 roku pod tytułem Pan od muzyki. No i można powiedzieć, że to jest film też o Joannie.
Ten deszcz, skoro musi, niech pada. Wiatr historii za oknami niech wieje. Wypić w kuchni herbatę i pogadać. My możemy i możemy mieć nadzieję, bo choć nie zawsze może być miło, to jednak chce się, żeby czasem. No bo nie zawsze może być miło, tak jednak chce się, żeby czasem.
dobrze było.
Dużo czytasz, słuchasz.
Jestem wielkim entuzjastą Braille'a. Jestem zdania, że to był naprawdę przełomowy wynalazek, który zmienił życie ludzi niewidomych, bo dzięki temu przestali być analfabetami. I to procentuje mi do dzisiaj, że ja mogę z moimi dziećmi czytać książki na przykład. Przy czym dzięki nowoczesnym technologiom dostęp do literatury, do czasopism i jakichkolwiek tekstów, dzięki tym technologiom, tym czytaczom ekranu, ten dostęp się nieprawdopodobnie rozszerzył. Ilość książek, które są przedrukowywane na Braille'a, to jest bardzo niewielka ilość. Ale z drugiej strony możliwość czytania, jeżeli się nie widzi to w Braille'u, to jest kontakt bezpośredni z tekstem i takiego kontaktu żadna technologia nie zastąpi. To szczególnie jest odczuwalne w przypadku obcowania z poezją. Syntezator mowy też przeczyta poezję. I ja nawet czasem z braku innego wyjścia się na to zgadzam. No ale to nie ma nic wspólnego z takim osobistym, intymnym kontaktem z tekstem, jaki można mieć tylko wtedy, kiedy się go samemu czyta.
Świetnie posługujesz się Braille'em, ale to pewnie nie do końca rozwiązywało problemy w szkole czy na studiach.
No, za każdym razem było tak w przypadku Remigiusza, że jak on na przykład mógłby się nawet dostać do szkoły muzycznej drugiego stopnia czy na uczelnię, no to warunkiem było, że on znajdzie nauczyciela czy wykładowcę, który zgodzi się jego uczyć, nie? Tak było za każdym razem, że jakby no miał też no podwójną trudność.
To się zmienia, teraz jest już inaczej.
No, ale wtedy tak było.
Jak ja zdawałem do... Chciałem iść do liceum w Puszczykowie, to też dyrektor musiał wyrazić na to zgodę, żeby takiego ucznia przyjąć, gdyż wtedy nie było opracowanych procedur na ten temat, szkół integracyjnych i tak dalej, no więc to były zupełnie inne czasy.
No i tak, no i jakby musieliśmy poczekać, bo też potem jak po ślubie przyszły dzieci na świat, więc też Remigiusz jakby nie mógł kontynuować nauki od razu, ale kiedy się zrobił taki moment, to ja go namawiałam właśnie, żeby poszedł na studia muzyczne. I nie dało się w Poznaniu, to poszedł do Wrocławia.
Jeżeli jest ktoś, kto się nie boi uczyć, uczenie kogoś nikt nie widzi, wiąże się z jakąś tam specyfiką. Ja zresztą pisałem na ten temat przecież pracę.
Pisałeś taką pracę?
Tak. O uczeniu gry na gitarze jakby w dwie strony. Przez osobę niewidomą ludzi widzących oraz przez człowieka widzącego kogoś, kto nie widzi. Jednak trzeba jakichś specyficznych szukać rozwiązań, choćby z tego prostego powodu, że człowiek, który nie widzi, nie może grać z nut. Czy istnieją nuty w Braille'u, można sobie nimi pomagać, ale nie można z nich a vista grać, bo czyta się to ręką. Moje doświadczenie jest takie, począwszy od ogniska muzycznego przez liceum ogólnokształcące, a skończywszy na studiach, że żaden zarządca szkoły, czy dyrektor w szkole, prawda, czy rektor w Akademii Muzycznej, nie chciał stwarzać jakiejś takiej presji wobec swoich pracowników, że skoro przyjdzie ktoś taki to, i zda egzamin, to musicie go uczyć. To miało też i dobrą też stronę, bo jeżeli się znalazł ktoś taki, kto powiedział, dobrze, ja się podejmę, to ktoś taki, myślę, że
to
też
chętnie
to robił i lepiej się to sprawdzało.
A jak to było we Wrocławiu?
We Wrocławiu ja trafiłem na studia, jakby już długo funkcjonując w środowisku gitarowym, w środowisku gitary klasycznej, mając tam znajomych, przyjaciół. Moim profesorem gitary został Jaremak Lich, z którym się wcześniej nie dość, że znaliśmy, to wręcz przyjaźniliśmy. Dlatego
on się nie bał.
Tego problemu w ogóle już nie było. Się wcześniej znaliśmy, spotykaliśmy, graliśmy też na gitarach razem. No więc tutaj były punkty na wejście. Jarema był żeglarzem, był pasjonatem filozofii, co nas łączyło. Miał też swój jacht na Mazurach. No i pasjonowały nas też dyskusje na temat religii. przy czym podchodziliśmy do tych dyskusji z dwóch zupełnie przeciwnych biegunów. No bardzo lubiliśmy po prostu ze sobą spędzać czas i prywatnie, i właściwie to jakby nie miało to większego znaczenia, czy akurat znajdujemy się w Akademii Muzycznej, czy na koncercie, czy po koncercie w jakimś lokalu, w barze, czy u niego w mieszkaniu. Wszędzie dyskutowaliśmy o różnych sprawach i też o muzyce, bo również byliśmy pasjonatami muzyki obydwaj. No to były takie studia z prawdziwego zdarzenia.
Od baru do baru, kręty szlak. Do nieba nie wpuścili, nie da rady, nie w tym stanie. Czy to jeszcze jest nasz okręt, czy już wrak? Co w pijackiej mgle dryfuje, wyrzuciwszy kapitana. Dokąd i po co tak? Gdy fala na oślep gna, a przed czym to strach? Już gwiazdy się mroczą, latarnie bełkoczą, horyzont się chwieje, dokąd dziś nas zawieje. Tak kołysząc się płyniemy, ktoś z nas się śmieje i w mleczarni nie chcą mleka nam podawać. Na co można w takim rejsie mieć nadzieję, że gdzieś jeszcze choć po jednym do salingów na dwa razy. Dokąd i po co tak, gdy fala na oślep gna, a przed czym strach? Pytania z bólem głowy jutro przyjdą po odpowiedź. Przyjdą jutro, całą zgrają, lecz dziś niech się bujają.
Jakie ostatnio miałeś koncerty? Gdzie koncertował twój zespół?
Właściwie w tym roku to kilkakrotnie miałem taką też przygodę, okazję przeżyć, że grałem z zespołem Leszka Cichońskiego. To bardzo zasłużony gitarzysta rockowy, bluesowy, który jest też sprawcą gitarowego rekordu Guinnessa, który się odbywa 1 maja tego roku, po raz 21 się już odbył na wrocławskim rynku. Właśnie stamtąd wróciliśmy. Znalazłem się w takiej sytuacji, że gitara akustyczna, która mi bardzo dzielnie służyła przez wiele, wiele lat, no można powiedzieć, że dokonała swojego żywota. Żaden lutnik już nie podjął się przywrócenia po prostu jej całkowitej świetności, przywrócenia jej do pełnej formy. I w związku z tym no, potrzebuję instrument, który będzie mną mógł służyć już jako takie narzędzie profesjonalne. Nie są to tanie rzeczy.
Ale to znaczy teraz zbierasz na instrument pieniądze?
Tak, i to właśnie Fundacja Gitarowa Leszka Cichońskiego wyszła z taką inicjatywą, że chcą też wspierać gitarzystów, którzy są w potrzebie. I kiedy ja się przez miesiąc modliłem o tę nową gitarę, to zadzwonił nieznany wtedy mi numer. Okazało się, że to właśnie Leszek Cichoński. I zaproponował pomoc. Już od stycznia fundacja prowadzi taką zbiórkę zarówno na zrzutce.pl, jak i niekiedy zbiórkę publiczną. I są zbierane pieniądze na gitarę akustyczną, taką właśnie, której ja potrzebuję. I przy tej okazji no, kilkakrotnie też zagrałem z zespołami Leszka Cichońskiego. Leszek Cichoński Guitar Workshop i Viva Santana we wrocławskim radiu, we wrocławskich klubach. No to jest taka wspaniała muzyczna przygoda, bo to są naprawdę wybitni muzycy jazzowi i rockowi. A jeśli chodzi...
1 kwietnia.
Jeśli chodzi właśnie o moją już taką indywidualną działalność, to 1 kwietnia tego roku w Milanówku pod Warszawą odbył się taki duży koncert, na którym mój zespół Niewidzialność grał piosenki z płyty Opowieści frontowe. To jest płyta, pierwsza moja autorska płyta, która ukazała się w 2011 roku, oraz piosenki z płyty pod tytułem Chwila. To jest płyta zespołu Niewidzialność, która ukazała się we wrześniu ubiegłego roku. Na obydwu tych płytach wystąpili różni goście, wokaliści, instrumentaliści. No i tak się szczęśliwie udało, że podczas tego koncertu 1 kwietnia graliśmy piosenki z obydwu tych płyt i że wszyscy ci goście, którzy wystąpili w tych nagraniach kiedyś, też pojawili się na tym koncercie, więc to był i Marek Piekarczyk, i Łukasz Drapała, i Mateusz Pospieszalski, i Ania Kułakowska, i moja żona, i nasza córka Olga, która jest tancerką i która też przygotowała taką jakby choreograficzną oprawę dla jednej z piosenek pod tytułem Zapomniana i wystąpiła też na tym koncercie z kolegą, z którym też tańczy czasem, Patrykiem Laudańskim. No także to był taki duży koncert, który był właściwie podsumowaniem kilkunastoletniego okresu mojej działalności artystycznej. Jest to największe wydarzenie, jakie organizowałem i cieszę się, że to się tak udało zamknąć ten pewien etap, bo teraz idzie nowe.
No jeszcze chciałam wspomnieć, że Remigiusz rzeczywiście potrzebuje pomocy finansowej i jest ta akcja na zrzutce, ale z kolei ten jego koncert był koncertem charytatywnym na rzecz Domu Muzyki i dochód ze sprzedaży płyt obu, tej wznowionej i tej ostatniej, też był przeznaczony na wyposażenie już właściwie, nie? Domu Muzyki, Domu Pracy Twórczej dla osób.
Integracyjny Dom Pracy Twórczej. On powstaje, no już powstał, tylko jest w tej chwili ostatni etap właśnie wyposażania tego domu. Otwarcie jest zaplanowane na sierpień tego roku we wsi Ruda pod Warszawą, koło Warszawy.
I też koncert był transmitowany przez Radio Wnet.
Myślę, że żadne działania nie są jednostronne. Znaczy, ja otrzymuję pomoc, ale też mogę dawać. Każdy, kto daje, też w jakiś sposób to do niego, myślę, wraca, coś otrzymuje.
Teraz była Wenecja, ale ty właściwie swobodnie podróżujesz po kraju, od kiedy pamiętam. A wcześniej podróżowałeś i chodziłeś po miasteczku, w którym żyjemy i zawsze się tu świetnie czułeś i poruszałeś po tym naszym mieście. To miasteczko jest ci bardzo życzliwe.
To bardzo pomaga. No tak, tak, ja się tutaj czuję jakoś tak wyjątkowo u siebie. A kwestia samodzielnego poruszania się czy podróżowania, no to jakby na nią się oczywiście składa to, czy ktoś wcześniej dawał takie impulsy, uczył samodzielności. No ja to na szczęście miałem i pewna determinacja. Ja potrzebuję być w ruchu. Ja wtedy właśnie dobrze funkcjonuję, kiedy jestem w ruchu. Zdarza się, że czasem ludzie mówią do mnie, że to, że mnie widzą, że ja tutaj chodzę po tym naszym miasteczku, coś załatwiam samodzielnie, to im też jakoś dodaję otuchy w walce z ich przeciwnościami.
Ja też mogę powiedzieć jako wieloletnia towarzyszka życia Remkiusza, że on rzeczywiście musi się ruszać. Nie ma takiego miejsca, gdzie on by nie dojechał. Jeżeli musi, potrzebuje, jedzie tam po prostu sam. I też on mi przypomina Nika Wójcicza. To jest taki naprawdę mosiński Nik Wójcicz. Próbował tylu rzeczy, których na przykład myślę wiele osób nie próbowało. Próbował czy to jazdy konnej, czy to jazdy na nartach, czy jazdy samochodem i różnych takich rzeczy. I naprawdę żeglarstwo, tak, żeglarstwo. Bardzo dobrze sobie radziłeś. Gdyż też pływa, nurkuje i w ogóle robi dużo różnych rzeczy. No właśnie, ten rejs pełnomorski, w którym brałeś udział, to wspinanie się na Bocianie Gniazdo. I to pokazuje, że największe te bariery mamy w głowie.
Życie jest tak piękne, tak bogate i jest tak dużo możliwości dla każdego, że nie warto z tego z góry rezygnować, myśląc, że to nie dla mnie, ja nie mogę, nie dam rady.
Remigiusz Szuman i strona w internecie.
www.szuman.com
Wiem, że naprawdę nie umiem cię kochać i ty dobrze wiesz, że trudno kochać, gdy nic nie jest takie jak w dziecinnym śnie. Lecz każdy nowy dzień przynosi szansę nam na to, by razem trwać.
Zapomniana z płyty Chwila zespołu Niewidzialność z gościnnym udziałem Ani Kułakowskiej. I to już koniec spaceru z Joanną i Remigiuszem Szumanami. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Czasem tak blisko, a tak daleko nam do siebie jest, kiedy codzienność nam zdoła odebrać pamięć o tym, że każde słowo, każdy gest może w nas ocalać to, co łatwo gubi się. Szansę nam na to, by razem